O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluch-Ryński
i Łukasz Kanafa do godziny 15 w tę piękną sobotę. Mamy dla Państwa coś o filmach, które widzieliśmy, które Państwu polecamy. No właśnie, czy wszystkim polecamy Mean Girls? To propozycja, którą ostatnio widzieliśmy. Propozycja z dwóch musicali tegorocznych, jak sądzę, bo drugim będzie Joker numer 2, który także jest zapowiadany jako musical, które to musicale wysadziły wszystkie moje oczekiwania i prześcignęły wszystkie moje oczekiwania. Jestem bardzo zachwycony tym, co widziałem, ale zastanawiam się, czy wszyscy będą zachwyceni. Igo,
ja niestety nie widziałam, udało mi się zobaczyć, ale ciekawa jestem, jak to wypadło, no bo znowu mamy kolejny tytuł, który jest sequelem. Tak się domyślam z opisu fabuły. Filmu, który już trochę lat ma i był klasykiem i chyba nim pozostaje, przynajmniej tak czuję w moim pokoleniu. I czy my tego potrzebujemy?
No, ja byłem zaskoczony, bo ja spodziewałem się otrzymać High School Musical w najlepszym razie, czyli coś dla młodzieży, coś prześpiewane. Coś, co może się podobać, ale na dobrą sprawę tak jak mogły się podobać disneyowskie Hanny Montany. Ale tutaj totalnie się zaskoczyłem, bo okazuje się, że dostajemy muzycznie bardzo dobrze wykorzystany soundtrack. Dostajemy historię, która owszem, dla wielu może być bardzo banalna, ale dla przynajmniej niektórych w połączeniu z świetnymi pomysłami scenariuszowymi i scenograficznymi i także choreograficznymi, bo bardzo dużo się także tańczy w tym filmie. Dostajemy taki w sumie produkt, bo można to tak określić, który bardzo dobrze się, nie dość, że się sprzedaje, bo nie schodzi z afisza. Ja myślałem, że po tygodniu będzie po tym filmie, ale na dobrą sprawę wypełnią pewną lukę w aktualnym repertuarze kin i robi to zresztą świetnie, bo na dobrą sprawę mamy kilka propozycji dla najmłodszych, także polskich. Mamy kilka propozycji mainstreamowych dla widzów dorosłych, a tutaj dostajemy coś, co naprawdę może się spodobać widzom przede wszystkim młodym, jak sądzę. Opowieść jest taka, że przychodzi do szkoły licealnej młoda dziewczyna, która się przeprowadza z Afryki i jak to w nowej szkole, są grupki młodych ludzi, które to grupki zazwyczaj są bardzo ekskluzywne, zamknięte albo bardzo otwarte, ale z kolei wtedy nikt nie chce w nich być. No i zaczyna się gierka, która obśpiewywana praktycznie z częstotliwością jedna piosenka na 10 minut w pewnym momencie robi się jednym wielkim koncertem. Wcale to nie jest głupie, bo w pewnym momencie można sobie jednak zadać pytanie a propos tego, o czym dzisiaj młodzież rozmawia. I faktycznie w tym filmie trochę młodzież rozmawia o czymś innym niż tylko o modzie.
I tu od razu mi przychodzi do głowy fanfic, bo to był taki film, który mówił o tym, o czym młodzież teraz rozmawia.
Właśnie,
to jak byś to porównał?
Fanfic był dużo bardziej pretensjonalny i dużo mniej cool, że tak powiem.
Okay.
On był wręcz dziaderski.
Czyli tutaj bardziej autentycznie to wypada.
Zdecydowanie. Wszystkie młode osoby, które występują w tym filmie, już nie dość, że są ubrane dobrze, ale to powiedzmy od czasów Euforii, to po prostu jest standardem teraz. Muzycznie też jest świetnie, dużo bardziej nawet niż można się było tego spodziewać, bo wszystkie główne bohaterki śpiewają i to one śpiewają, więc mam wrażenie, że to nawet nie idzie z... Zresztą sprawdziłem. René Rav na przykład ma jedną z piosenek w napisach końcowych. Jest naprawdę świetnie zaśpiewane. Jest dużo fajnych pomysłów choreograficznych w szkole, na salach szkolnych czy na korytarzach szkolnych, które nagle zamieniają się, mam wrażenie, czy to w operetkę, czy wręcz w operę, bo tyle tam przepychów w tych strojach. Po jakimś czasie naprawdę byłem zachwycony tym. Sam zresztą byłem w kinie, sam ten film oglądałem na jednym z wieczornych pokazów, co też było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. Ale wyszedłem tak podładowany na seansie, który się rozpoczynał o 22, że sobie pomyślałem, jejku, ile w tym jest energii, jakie to jest pozytywne. I sobie pomyślałem, że dawno już nie było takiej propozycji, która może się spodobać nie tylko i wyłącznie tym, którzy jeszcze do liceum chodzą, ale tym, którzy jeszcze pamiętają te czasy.
Gorąco polecamy ten tytuł, tak jak kolejną komedię romantyczną. Niby historia, która jest już oklepana w filmie Nie Tylko Ty. Mamy dwoje młodych ludzi, którzy na początku jest między nimi tak chłodno, potem zaczynają udawać parę i potem się w sobie zakochują. No mieliśmy takich filmów już przynajmniej kilka o takiej fabule. Albo nawet. Ale ta produkcja niezwykle się udała.
Tak, bardzo mi się podobało, zwłaszcza to, że właśnie w takich produkcjach wychodzi to, co będzie nagradzane od 2026 roku, czyli casting, w czasie Oscarów oczywiście. Dlatego, że bardzo często do historii, które sprawdziły się już nie raz, nie dwa i nie kilkadziesiąt razy. No, wybierane są osoby, między którymi chemii nie ma. Pomiędzy Sidney Sweeney i Glennem Powellem tak się okazuje, że ta chemia jest. Jest ona podsycona trochę pewnego rodzaju dyskomfortem wredotowym, tak bym to określił. To znaczy, no widać, że przynajmniej tak zagrali, zresztą świetnie im to wychodzi, że to są postaci, które nie do końca do siebie pasują. I być może właśnie to niedopasowanie sprawia, że ten film się nie nuży, nie jest przesłodzony, nie jest głupi. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że zarówno postać kobieca, jak i męska w tej komedii romantycznej jest bardzo jakaś i te interakcje, które wchodzą, bo oczywiście wszystko zmierza do tego, żeby jednak jak najwięcej czasu ze sobą spędzali, chociaż zupełnie na to nie mają ochoty, żeby te interakcje faktycznie były interesujące i żeby film się bardzo sprawdzał. Jest on na ekranach od 1 marca. Być może już mieliście Państwo okazję na niego trafić, ale pomyślałem, że skoro zbliżają się święta wielkanocne i będzie coraz mniej tych premier, w przyszłym tygodniu mamy na dobrą sprawę tylko jedną, nową Godzillę, to warto sięgnąć po te filmy, które się sprawdzają. No, dla mnie w tym przypadku już 2 razy byłem na Tylko nie ty i za każdym razem ten film bardzo mi się podobał. Więc jak sądzę, no Igo, ty machasz głową, to by się nie podobał.
Ja nazwałabym ten film Tylko nie to, a nie Tylko nie ty.
Proszę, jak super.
No z tym, co mówisz, zgodzę się tylko w jednej części. Rzeczywiście film jest dobrze obsadzony, jeśli chodzi o tych głównych bohaterów. Jest między nimi chemia. Natomiast cała reszta była dla mnie zadziwiająca, jeśli chodzi o to, jak złe to jest. Zaczynając już od tego, że myślałam, że skończyły się te czasy, kiedy kamera w taki sposób pokazuje ciała. Nie tylko ciała kobiece, ale też męskie, bo tutaj tych męskich ciał mamy sporo. Rzecz się dzieje w Australii, jest bardzo ciepło, więc sporo tego ciała widać. Zastanawiałam się nad tym, czy jest to aż tak potrzebne rzeczywiście. I pan za mną, który siedział na seansie, bardzo potoczyście komentował to, co się dzieje na ekranie. Nie są to cytaty, które w większości się na antenę naszą nadają, ale z niektórymi musiałam się zgodzić. Były w tym filmie momenty, w których ja musiałam zakrywać oczy nie ze strachu, a z zażenowania, patrząc na to, co się dzieje na ekranie. No, ja rozumiem, że komedie romantyczne to jest pewna konwencja jakiejś bajki, do której wchodzimy lub nie. Do tej bym nie weszła. I przykro mi, że kiedyś były naprawdę niezłe komedie romantyczne i dalej są, dlatego że przecież omawialiśmy tu całkiem niedawno Miłość jak miód, która jest doskonałym przykładem naprawdę dobrze zrealizowanej komedii romantycznej. Tylko nie ty, ja zostaję przy tym, że tylko nie to.
O, proszę Państwa, jak już dawno nie mieliśmy tak bardzo rozbieżnych zdań w kinie w Lublinie. No to dobrze, to zostaje nam jeszcze pamięć.
No i zobaczymy, jak
Michela Franco.
Pamięć. Bardzo ludzki, bardzo ciężki, ale też bardzo piękny film. Nie wiem, dlaczego w ogóle jest opis, że to jest dramat. Chociaż historię głównej bohaterki, naszego bohatera, to dramat z jednej strony, ale z drugiej strony po części taki na koniec jest happy end. Z delikatną nutką optymizmu. Mamy bohaterkę, która chodzi na spotkania AA i ma bardzo skomplikowaną przeszłość i widać, że stroni od innych osób, biorąc pod uwagę, jak bardzo zamyka się w swoim domu.
Zwłaszcza od mężczyzn.
Tak, te wszystkie zamki, blokady i nawet zamówiony hydraulik do pralki był mężczyzną, co nie spodobało się naszej bohaterce. I spotyka mężczyznę przez przypadek na balu absolwentów, który okazuje się ma bardzo poważne problemy z pamięcią. Cierpi na nieuleczalną chorobę, nie pamięta tego, co się stało wczoraj, przedwczoraj, a nawet chwilę wcześniej, ale pamięta wszystko, co działo się na przykład w dzieciństwie albo w liceum. Zwroty akcji są?
No są.
Sceny miłości takiej, widać, że bolesnej, prawdziwej, takiej niewygodnej są.
No właśnie ta niewygodna scena, jedna z tych chyba najbardziej niewygodnych, które widziałem w tym roku.
Ale jakże prawdziwa, która pokazuje tą drugą stronę kobiecą, która w swoje przeszła, jednak kocha tego swojego partnera i trochę się zmusza do tej bliskości.
Nie wiem, czy zmusza. Chyba po prostu z wielkim trudem się otwiera na nią. I to bardzo wzruszająca scena była dla mnie, bo rzeczywiście to jest bohaterka, która ma bardzo ciężką przeszłość. Tam się pojawiają wątki związane z molestowaniem, z wykorzystaniem.
I nie tylko w domu, ale i w szkole.
Tak. Bardzo wstrząsająca i bardzo trudna historia. My nie do końca też wiemy, co jest prawdą w tym filmie i to jest bardzo
trochę
ciekawy
tak.
Zabieg. A jeśli chodzi właśnie o tę scenę, o której mówicie, to dla mnie to było naprawdę rzeczywiście niezręczne do patrzenia, ale z tego względu, że chyba na tyle poczułam, że ci bohaterowie powinni zostać w tym momencie sami, że nie wiem, czy ja chcę na to patrzeć. Mhm. Żeby po prostu czułam jakoś tak, bardzo duża empatia się we mnie obudziła wobec nich.
Na ekranie oglądamy Jessica Chastain, zdobywczyni Oscara za Oczytami Fej, oraz Petera Sarsgaarda, który właśnie występuje. To kolejna z jego ról bardzo drugoplanowych, w sumie, no w tym wypadku mniej drugoplanowa, jednak w której świetnie się odnajduje i pokazuje, że cały czas jest jednym z tych aktorów, którzy są wykorzystywani na tym drugim planie do zrobienia filmów naprawdę fenomenalnych. Wracając jeszcze do scen tych takich wywołujących dyskomfort, mam wrażenie, że Michel Franco po Nowym Porządku i Sundown po raz kolejny próbuje nas uwalniać tej naszej codzienności, pokazywać nam, w jaki sposób z dnia na dzień wychodzić z traum, które mieliśmy wcześniej czy później. To wszystko brzmi bardzo poważnie i przyciężkawo, tak jak zresztą Grzegorz zauważył na samym początku, ale mnie osobiście chyba z tych trzech ostatnich filmów Michela Franco, które są równie dobre i równie często pojawiają się na naszych ekranach, bo no konsekwentnie każdy kolejny film Michela Franco trafia na ekrany, to jednak chyba Sundown z Timem Rothem najbardziej się podobał, ponieważ tutaj Jessica Chastain na tym pierwszym planie, w przeciwieństwie do Tylko nie ty, właśnie mam wrażenie, że z tym castingiem mogło coś pójść lepiej. Dlatego, że ja tam, gdzie ty, Igo, widzisz otwieranie się po traumie z dzieciństwa, raczej widzę pewnego rodzaju no, trudność w odnalezieniu się w tej sytuacji intymnej z kimś, z kim... że bardziej to jest kwestia aktorska niż postaci. Ja to tak odczułem. I mam wrażenie, że trochę innych bym tutaj dokonał wyborów. O ile w poprzednich filmach Michela Franco nie miałem tego uczucia, bo zresztą Tim Roth jest aktorem, z którym on współpracuje, co najmniej przy dwóch dużych projektach swoich. I za każdym razem były to projekty świetnie przyjęte. W przypadku Pamięci mamy kolejny dobry film, na który nie szkoda mi było czasu, bo lepiej zobaczyć taki film niż żaden, ale jednak mam wrażenie, że dużo lepiej się czułem oglądając Sundown, kiedy wyszedłem z kina dużo bardziej uwolniony, że tak powiem.
To ja miałam zupełnie odwrotnie. Mnie Sundown znużył dosyć, a Pamięć bardzo mi się podobała ze względu na to, że wszystko to, o czym tu Grzegorz na początku powiedział, rzeczywiście w tym filmie jest, ale umiejętnie jest ten film zrobiony, bo on zachowuje... Tu były dwie drogi, którymi reżyser mógł pójść. Mógł albo zrobić naprawdę ciężki dramat o skrzywdzonych ludziach z problemami, albo mógł zrobić coś na kształt komedii romantycznej, gdzie dwie ofiary się spotykają i tworzą udany związek, a on zrobił coś, co jest oparte i na jednym, i na drugim, a nie jest ani tym, ani tym. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, które sprawia, że nie traktujesz tych bohaterów jako ofiar, tylko no... Ja poczułam jakąś taką sympatię do nich.
No, romantyzmu jest dużo w nim.
No, zobaczymy, co będzie w przypadku tego, co przygotowaliśmy dla Państwa na platformach.
I przyznam się od razu, że serial, od którego zaczniemy, nie przypadł mi do gustu. Nie wiem dlaczego, może nie jestem fanem mody.
Może Cristobal Balenciaga wisi u ciebie w szafie?
Tak, bardzo. Na wszystkie moje kreacje.
Tak, to tytuł
filmu. Co niedzielę nakładam.
Nie reklamujemy marki, to tytuł serialu, nie filmu. Serialu, który jest dostępny na platformie Disney+. A Igo?
Bardzo mi się podobał ten serial.
No, tutaj jesteśmy zgodni tym razem, bo ja jestem zachwycony Cristobalem Balenciagą. Zastanawiałem się, jakiego rodzaju będzie to kino. Czy też, no, czy będzie to serial bardziej... biograficzno-historyczny, czy będzie to serial bardziej modowy? W przypadku poprzednich filmów, które czy to na przykład Saint Laurentie próbowały opowiadać, czy o Gucci, zwłaszcza to amerykańskie spojrzenie na dom Gucci'ch, zastanawiałem się, czy w przypadku Balenciagi w końcu będę widział modę. W końcu będę widział te stroje, w końcu poznam, nie powiem, że od razu tajniki, bo to jest rzecz na pewno bardziej rzemieślnicza niż, no trzeba się tego po prostu nauczyć, niż to zobaczyć. Ale w przypadku Cristobala Balenciagi w końcu dostałem to, o czym marzyłem już od samego pierwszego odcinku, czyli zachwyt tkaniną, krawiectwem, formą, rzemiosłem, czymś, czego już nie ma w epoce automatyzacji produkcji różnego rodzaju rzeczy, nie tylko i wyłącznie tego, co jest nam najbliższe, bo ukrywa nasze ciało każdego dnia niemalże, a także i w nocy niejednokrotnie, bo przecież także mamy i nocne kreacje. Zachwycony jestem.
Ja też jestem zachwycona wszystkim tym, o czym mówisz, ale mamy tutaj te tajniki też. Jest scena, w której Coco Chanel mówi o tym, co on takiego robi, że te ubrania są takie świetne. No i sekret tkwi właśnie w tym, że on ma po prostu złote ręce, jeśli chodzi o krawiectwo.
No tak, ale... tak. Faktycznie jest tam powiedziane, że on, i to tak faktycznie Coco Chanel to zauważa, że on jako jeden z niewielu, jeśli nie jedyny, jest krawcem. On od samego początku, mam tutaj na myśli Cristobala Balenciagę, on od samego początku, nie tylko na etapie projektu, od samego początku wie, jakiego rodzaju materiału użyć, żeby jakie efekty osiągać. I tam a propos tego kruczka, przypomina mi się dokładnie ta scena, o której być może myślisz, czyli w momencie, jak to zrobić, żeby mężczyzna miał garb na marynarce. I ona właśnie na to zwraca uwagę pewnej dziennikarce. Dla niej to oczywista, nieoczywistość wręcz, ale jak ktoś projektuje i jeszcze do tego potrafi szyć, no to takie, tego typu tajniki może wyłuskać.
Jest takim chyba totalnym twórcą mody, tak wynika to przynajmniej z tego serialu, bo tam się też pojawia to, że on właśnie jako jedyny jest krawcem, a cała ta reszta to są tylko projektanci, którzy poprzestają w zasadzie właśnie na tym, że wymyślają kreację, ale no nie tworzą jej w 100%.
No i kopiują jego styl dwa sezony później, jak to jest mówione w przypadku pana Diora na przykład,
tak,
który też się pojawia w tym filmie.
I oprócz tej wielkiej mody, która tam jest na każdym kroku, bo to nie tylko są te jego kreacje, które on wymyśla i które widzimy na tym wybiegu, co też bardzo było dla mnie ciekawe, to jak wyglądały pokazy mody w tamtym czasie. Ale piękne są wszystkie stroje, które są w tym serialu. No i mamy też kawał historii, która się dzieje tam na naszych oczach i której Cristobal Balenciaga jest świadkiem.
Lata 30., XX wiek, Paryż. Balenciaga ucieka z Hiszpanii, w której zaczynają rządzić faszyści, ale okazuje się, że do Francji i do Paryża także swego czasu przychodzą. Historia zatacza właśnie te kręgi, także i wojenne, aczkolwiek o nich jest zdecydowanie mniej. Także jesteśmy w powojniu, jesteśmy także i potem już u schyłku niemalże tego wielkiego krawiectwa od couture, bo to faktycznie Francuzi wymyślili, co zawitało w późniejszych czasach także i do Stanów Zjednoczonych, co zaczęło się rozwijać w wielkie imperia, które nie tylko były imperiami modowymi, ale także perfumeriami i wszelkiego rodzaju innymi zjawiskami, które wokół wielkiej mody się dotoczyły, angażowały. Wszystko to widzimy na ekranie, bardzo się to może podobać, a chyba najbardziej podoba się to, że twórcy pozwolili nam pozachwycać się światem, który trochę nam zniknął, albo może który zdecydowanie się skomercjalizował. Pozwala nam sięgnąć do tego czasu, kiedy ta wysoka moda, bo tak by to brzmiało bezpośrednie tłumaczenie z francuskiego, kiedy ona była naprawdę wysoka i to z racji przede wszystkim pewnego pietyzmu, który towarzyszył produkcji ubrań. No a właśnie, kolejna nasza propozycja, bo zmieniamy zupełnie i to platformę, bo jesteśmy na Netflixie i no i gatunek. No,
drugi serial akurat podobał mi się bardzo, nie wiem czy wam, bo to jest takie zestawienie trochę Indiana Jonesa, trochę Hotel z papieru, a wszystko podane to w sposób bardzo rozrywkowy. Bandidos na tropie skarbu, bo o tym mówimy
miałam
serialu.
Miałam dokładnie te same skojarzenia,
tak,
co
tak,
ty
tak.
Oglądając.
Ja jeszcze poszukiwacze zaginionej Arki.
Tak, mamy grupkę, może nie tyle złoczyńców, co osób, które chcą być bardzo szybko osobą bogatą i w tym celu chcą odnaleźć skarb, który gdzieś jest przez Inków, tak? Jak dobrze pamiętam, ukryty i trzeba go odszukać. Po piętach drepczą im złoczyńcy. No,
już tacy z prawdziwego zdarzenia.
Tak. No, kino typowo rozrywkowo-przygodowe z dużą dawką humoru, bo nieraz nawet nie zauważyłem, kiedy wybuchłem śmiechem, oglądając sceny, które są w tym filmie.
No właśnie, to propozycja z Meksyku, koprodukcja ze Stanami Zjednoczonymi i faktycznie z jednej strony trochę to widowiskowe, ale przede wszystkim rozrywkowe. Chyba to najbardziej podobało mi się w tym serialu Bandidos, że nie dość, że wymyślono postaci, w których no, odkrywamy pewne typy. Jest przywódca, jest dawna miłość, jest nerd informatyk.
Tak, jest miłość nerda informatyka, tak, jest taki wujaszek, który wszystko stara się dopiąć, ale no ma swoje za uszami.
Jest starszy pan, któremu już niewiele z życia zostało, ale każdą wolną chwilę spędza na tym, żeby no, wykorzystać to, co jeszcze mu z życia zostało. I no, nie przebiera w środkach. No, da się go lubić w każdym razie. Bardzo fajna propozycja, bardzo luźna, bardzo, chyba nawet wręcz trochę bym powiedział nawet familijna, chociaż nie dla tych najmłodszych widzów, ale jednak coś, co może się spodobać do zobaczenia nie tylko samemu, ale i w większym gronie.
Tak, tam trochę zwodzi właśnie ten klimat, bo ja też sobie pomyślałam, że to jest bardzo dobry serial familijny, ale potem posłuchałam tego języka i uznałam, że no jednak dla trochę takich starszych.
Ale piękne widoki są, trzeba przyznać.
Tak, przepiękne.
Jaskinie, piękna, czysta woda.
No i kultura, do której rzadko sięgamy, może inaczej, do której, gdyby nie Netflix, byśmy sięgali jeszcze rzadziej, bo dzięki tym produkcjom narodowym, w tym wypadku właśnie meksykańskim, możemy poznawać trochę inny świat, trochę inny sposób opowiadania filmów, trochę inny humor, ale no właśnie, rozrywka jest rozrywką. Na dobrą sprawę cały czas może się to nam podobać. I nie tylko tobie, Grzesiu, się spodobało, mnie również.
Czyli jesteśmy zgodni co
do
tytułu.
W tym przypadku tak.
Bandidos. Mizantrop, na koniec. Platformę zmieniamy, klimat również, bo w tym momencie to będzie kryminał.
No, bardzo mroczny. Jestem ciekawy, czy podobał wam się film Damiena Chiffrona, który zobaczyłem od początku do końca niemalże z zapartym tchem. Dawno nie oglądałem takiego thrillera, w którym od samego początku wiemy, że jest jakiś morderca, który jest byłym wojskowym, który zna się na broni, składaniu i rozkładaniu, który może być w posiadaniu broni jeszcze nieewidencjonowanej, bo tak starej, że no już została zezłomowana 5 razy, który zabił 29 osób, za którym podąża FBI. Rzecz dzieje się w Baltimore. Tytuł to Mizantrop, a platforma to Amazon Prime. Bardzo poważnie się od razu zaczyna i od samego początku jesteśmy w tym thrillerze. Jest noc, pada śnieg, Sylwester, padają strzały, giną ludzie. Poznajemy agenta FBI, poznajemy wcześniej osobę, która została policjantką, która się do FBI nie dostała. Poznajemy jej historię, aż w końcu poznajemy człowieka, który za to wszystko odpowiada. To wszystko z momentami, które mniej lub bardziej były oczywiste, ale dawno takiego tak dobrze zrobionego kryminału nie widziałem.
Tak, ja się z tym zgodzę. Bardzo wciągający jest ten film i rzeczywiście tak się go ogląda na ciągłym napięciu i na ciągłym oczekiwaniu, co się wydarzy. Bo tam po drodze się dzieją też ciekawe rzeczy, które tak no, mają na celu oczywiście naszą uwagę podtrzymać. Mam tu na myśli tę grupę, która doprowadza do strzelaniny w sklepie. Dużo tam jest takich ciekawych rzeczy. No, dla mnie najbardziej ciekawe było to, że główną bohaterką jest kobieta, policjantka. I która no, łączy ją coś z tym, którego ona szuka. I to jest wspólne podejście do świata i wspólne podejście do ludzi. Czyli takie, że najlepiej, żeby ich nie było.
No, Mizantrop wiele o tym mówi. Sam tytuł...
Tak, bo ten tytuł się odnosi, no, przynajmniej dokładnie, w moim odczuciu, do niego i do niej jednak.
Trochę tak, ale okazuje się, że i ona ze swoimi... No, zepchnięciem przez społeczeństwo na margines nie zabija innych, podczas gdy ten człowiek, za którym podąża, właśnie tak robi. Ale to nie jest wcale takie oczywiste. Chyba to się może trochę podobać, bo ta warstwa psychologiczna nie jest czystym freudyzmem. Zwłaszcza pod koniec niektóre dialogi pomiędzy tymi dwoma głównymi bohaterami mogą się nużyć, ale z drugiej strony mogą też, to jest też trochę coś innego niż zazwyczaj w kryminałach, które są bardziej błyskotkami, świecidełkami i do tej psychologii zaglądają raczej podręcznikowo niż z wrażliwą wnikliwością.
No i to zakończenie nie jest w ogóle proste, co mi się najbardziej podobało, że nie mamy tutaj takiej klasyki, znaleźli go i trafił do więzienia, dosięgnęła go ta ręka sprawiedliwości, tylko naprawdę bardzo dużo się tam dzieje w tej końcówce.
No, Mizantrop to jedna z tych propozycji, które chyba najbardziej z dzisiejszych zgodnie polecamy.
A u nas wycieczka sentymentalna. Mało jest filmów, które po 2000 roku mogłyby się wpisać w kanon takiej popkultury naszej polskiej. No bo wiadomo, Killer, Chłopaki nie płaczą, ale 2004 rok, Nigdy w życiu, film, który jednak piętno swoje odcisnął i to jest taki Graal, do którego chcą sięgnąć twórcy, robiąc dobrą komedię romantyczną.
No wydaje mi się, że tak. Właśnie mija 20 lat. Dziś i jutro w Cinema City Lublin Plaza pojedyncze pokazy wieczorne, na którym nigdy w życiu, właśnie przy okazji tej 20. rocznicy premiery kinowej, można w kinie zobaczyć. To jest powodem tej naszej sentymentalnej podróży, jak to pięknie określiłeś, Grzegorzu. Pamiętam, że od tego momentu zacząłem mówić na Most Świętokrzyski Most Nigdy w Życiu. Właśnie po finałowej scenie, w której Danuta Stęka właśnie pcha samochód w strugach deszczu przez ten most. Leci piękna muzyka, zresztą, no ale to już ten soundtrack też przeszedł do historii. Mógł się podobać i no mnie osobiście także bardzo się podobał. Wiele w tym filmie jest momentów, które owszem mogą uchodzić za kultowe. Mamy bohaterkę, która ucieka z wielkiego miasta. Większość filmów współczesnych właśnie tak się zaczyna, bądź przyjeżdża do dużego miasta. Mamy bohaterkę, która chce, no jest na zakręcie życiowym i potrzebuje znaleźć, wyleczyć się z miłości, która nie okazała się tak szczęśliwa, jakby sobie tego życzyła. Znajduje tę miłość w zupełnie innym miejscu, robi dużo ważnych rzeczy, na które nie jest przygotowana, ale na dobrą sprawę, kiedy ma się wrażenie, że się wszystko straciło, to co jeszcze można stracić? Trzeba sięgać po wszystko.
No i to był ten czas, kiedy aktorzy byli na topie, między innymi Asia Brodzik czy Artur Żmijewski, bo Kasia i Tomek, pamiętam taki serial, to
tak.
Joanna Brodzik wtedy była na topie, czy Żmijewski na dobre
na
i na
złe. Mhm.
To były te lata, kiedy to,
no, ale tutaj jeszcze
to
mamy...
był pik popularności. I mamy Jana Frycza. Ja po tym filmie pana Jana zacząłem śledzić coraz bardziej i to taka druga młodość, można powiedzieć, jako ten fajtłopowaty mąż.
No był rewelacyjnym tym drugoplanowym bohaterem.
No to były jeszcze czasy, w których nie znaliśmy go ze Ślepląc od świateł, bo to była rola, która bardzo zmieniła jego postrzeganie nie tylko i wyłącznie jako aktora filmowego, ale także teatralnego. No ale właśnie, nigdy w życiu w kinach można zobaczyć i cały czas mam wrażenie, że cały czas będzie nas chwytało za serce.
Na pewno. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że tak jest i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby te filmy, które są tak kochane przez widzów, pokazywać jednak na dużym ekranie. Cieszę się dlatego, że kiedy film był pokazywany w ramach Ladies Night, to cała sala była zajęta i nie udało mi się tam dotrzeć. I mam nadzieję, że jutro jednak znajdzie się jakieś jedno wolne miejsce dla mnie, bo z przyjemnością obejrzę ten film po raz kolejny. Bo to jest taki film, który ja widziałam już kilka razy i myślę, że jeszcze wiele razy go obejrzę. I to wszystko, o czym tu mówicie, to wydaje mi się, że on jednak był takim filmem trochę przełomowym dla polskich kobiet w tamtym czasie. No bo 20 lat temu bohaterka, która wychodzi z małżeństwa, które chyba było trochę takim standardem w tamtym czasie. Jest samodzielna i buduje sobie domek na wsi z pięknym widokiem. No myślę, że to był jakiś wzór dla kobiet i chyba dalej może być.
Tak, bo on jej ani nie zdradzał, ani jej nie bił, po prostu był
nie
ciapą.
Nie, no zdradził ją.
Ale był taką ciapą.
No, ale to wszystko się zaczyna od tego, że ją zdradził.
Pojawił się Artur Żmijewski.
No tak.
Machomeno.
Chyba jeszcze bardziej pojawiła się Katarzyna Grochola z zupełnie innym pisarstwem. Nie wiem, czy nazwałbym je kobiecą prozą. Chyba może dlatego kobiecą, że przede wszystkim kobiety byłyby odbiorczyniami tej prozy, ale nie sądzę, żeby to była tylko kobieta, tylko dla kobiet. Czy to film, czy książka, bo ja przeczytałem co najmniej dwie książki Katarzyny Grocholi. To naprawdę może się podobać i w tym, nie tylko w filmie Nigdy w życiu, ale i w tej prozie jest coś więcej niż próba bycia kobietą w czasie, w którym kobietą jest gorzej. Mówię tutaj zwłaszcza o tych latach 2000 początkowych, kiedy to było przełomowe, jak nagle Katarzyna Grochola zaproponowała właśnie taką bohaterkę na pierwszym planie, a Danuta Stęka tak świetnie ją zagrała.
Pamiętacie, że były jeszcze kolejne filmy na kanwie tej historii robione, ale to już nie
z
był
inną
taki.
Z obsadą i to już w ogóle nie było to.
Chyba ja wam pokażę, tak? To był tak, taki
też,
tytuł.
Tak, też właśnie tam między innymi.
Z Grażyną Wolszczak.
Tak, ale to już nie było takiego wydźwięku jak nigdy w życiu.
I no
ten,
nie.
Ten film jak trafia gdzieś do telewizji, to się przyjemnie ogląda, to jest taki dobry odgrzewany kotlet. Taki
bardzo
taki
dobry.
Smaczny taki.
No ja bym go porównał do serniczka.
Albo bigos, im dłużej leży, tym lepszy. Za tydzień wracamy odnośnie tego bigosu i jedzenia, bo to będzie Wielka Sobota i słyszymy się z wami o godzinie 14.
Dziękujemy, że byliście państwo z nami. Po 14 będziemy. A za dziś dziękuję.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Heluchliński.
I Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.